Lekcja 13, 30 grudnia. Zakończenie Bożej misji. Sobota po południu, 23 grudnia. Tekst pamięciowy. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego. Drugi list Piotra 3:11-12. Apokalipsa Jana to księga pełna scen ukazujących ostateczne wydarzenia. Osiem księgi jest wielki bój między Chrystusem a szatanem. Szatan utracił prawo do władania ziemią, a obecnie prześladuje tych, którzy pozostają wierni Bogu. Wieńczącym punktem księgi jest przyjście Jezusa w celu wyzwolenia swoich dzieci, zarówno żyjących sprawiedliwych, jak i tych, którzy zmarli w nadziei zbawienia od czasów Edenu. Księga ta ukazuje także unicestwienie szatana i bezbożnych w ogniu sądu ostatecznego oraz ustanowienie przez Jezusa jego wiecznego królestwa na odnowionej ziemi. Ludzie studiujący Apokalipsę Jana z zapałem badają i rozpoznają przepowiedziane znaki i wydarzenia w dziejach Kościoła od pierwszego wieku po Chrystusie aż po nasze czasy i do końca świata. I słusznie. Jednak w ostatniej lekcji tego kwartału zwrócimy uwagę na misyjny wymiar Apokalipsy Jana ukazujący Boga misji i powołującego nas jako swój misyjny Kościół. Nasze powołanie do głoszenia światu teraźniejszej prawdy zachowuje ważność aż do czasu, gdy wszyscy ludzie wybiorą, po której stronie staną, za Bogiem albo przeciwko Niemu. Niedziela, 24 grudnia. Apokalipsa Jana i Boża misja w czasach ostatecznych. Już pierwsze zdania Apokalipsy Jana wskazują czytelnikowi, że księga ta skupia się na Bożej misji. Co świadczy o tym, że Apokalipsa Jana dotyczy w szczególny sposób Bożej misji w czasach ostatecznych. Przeczytaj objawienie Jana 1:1-7. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Po wskazaniu w pierwszych wersetach, że Jezus jest źródłem i najważniejszą postacią Apokalipsy Jana, objawienie Jana 1:4-5 nawiązuje do trzech osób bóstwa działających wspólnie dla zbawienia ludzkości. Ojciec jest wieczny, On był, jest i ma przyjść. Także Duch Święty działa z mocą wśród chrześcijańskich zborów w pierwszym wieku. Następnie apostoł Jan przedstawia Jezusa Chrystusa, wiernego świadka i pierworodnego z umarłych, który jest prawowitym władcą ziemi. Próba szatana, by założyć swoje królestwo na ziemi, została udaremniona. Nasz Bóg i Stwórca odniósł zwycięstwo nad szatanem. Oddając życie dla naszego zbawienia, sprawił, że Jego krew obmywa nas z winy i hańby grzechu. Co oznaczają godność i funkcje przypisane odkupionym w tych wersetach? Przeczytaj objawienie Jana 1:6. I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oraz pierwszy list Piotra 2:9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Celem Bożej misji nie jest jedynie zapewnienie ratunku ginącym ludziom. Boże zbawienie oferuje ludziom nowy i zaszczytny status, gdyż przywraca w nas obraz Boga. Odkupieni stają się częścią królewskiej rodziny królami i królowymi, bo są spokrewnieni z Królem Wszechświata, Jezusem, który przelał swoją krew za nich. Jako członkowie królewskiej rodziny przyłączamy się do jej misji, misji ratowania innych ludzi. To czyni nas kapłanami. Chrystus ustanowił swój Kościół jako królestwo, a członków Kościoła jako kapłanów. Być poddanym Królestwa Bożego, to być kapłanem. W objawieniu Jana 1:7 widzimy naglącą potrzebę zrealizowania Bożej misji. Jezus przychodzi, a narody będą lamentować, bo będą zgubione. Bóg tęskni za tymi, którzy jeszcze Go nie znają. Tak więc Apokalipsa Jana ukazuje Bożą misję dla ludzi. Bóg nie tylko nas stworzył, ale także odkupił, płacąc najwyższą cenę. Dlaczego ta prawda powinna dawać nam pełną nadzieję bez względu na obecną sytuację? Poniedziałek, 25 grudnia. Przesłania trzech aniołów a misja. Apokalipsa Jana mocno i wyraziście ukazuje wątek wielkiego boju. Jego najbardziej dramatyczny opis pojawia się w objawieniu Jana 12:12. Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Trudno sobie wyobrazić zrozumienie czegokolwiek, co zostało objawione w Piśmie Świętym, bez uwzględnienia motywu wielkiego boju, którego szczytowe wydarzenia nastąpią w czasie końca. Co zostało przedstawione w tych wersetach i jak wiążą się one z naszą misją i naszym przesłaniem? Przeczytaj objawienie Jana 14:6-12. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom i ludom, który mówił donośnym głosem, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty, a trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. W centrum misji, Bożej misji, jest Boże przesłanie, czyli Ewangelia. Tak naprawdę to przesłanie jest misją. Świat musi być ostrzeżony przed tym, co ma nastąpić, a każdy człowiek będzie musiał podjąć decyzję, wybrać życie albo śmierć. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Ewangelia Łukasza 11:23. Jak te słowa Jezusa wiążą się bezpośrednio z naszą misją? Przesłanie trzech aniołów z 14 rozdziału Apokalipsy Jana stanowi rdzeń czy podsumowanie tego, co my, Adwentyści Dnia Siódmego, mamy głosić światu. Szczególnie podkreślone są dwa elementy, Ewangelia wieczna i oddawanie czci Stwórcy. Te dwa elementy pojawiają się także w opisie świętych, tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa, objawienie Jana 14:12. Bez względu na to, co jeszcze czynimy dobrego, by pomóc ludziom, to jednak nigdy nie wolno nam stracić z oczu naszego szczególnego powołania i naszej szczególnej misji, czyli głoszenia upadłemu światu nadziei zawartej w Ewangelii wiecznej oraz ostrzegania ludzkości przed tym, co ma nastąpić w przyszłości. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Ewangelia Łukasza 11:23. Jak rozumiesz te słowa Jezusa? Dlaczego powinny one skłaniać nas do zastanowienia się nad naszymi postawami i wyborami? Wtorek, 26 grudnia. Ostateczny kryzys. Jezus powiedział swoim uczniom i nam, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza 28:19-20. Te słowa nazywamy wielkim ewangelizacyjnym zleceniem. Przesłania trzech aniołów skierowane do wszystkich narodów, plemion, języków i ludów są wyrażeniem tego zlecenia w formie teraźniejszej prawdy. Zobacz drugi list Piotra 1:12, Biblia Gdańska. Przetoż nie zaniedbamy was zawsze upominać o tych rzeczach, chociażeście umiejętni i utwierdzeni w teraźniejszej prawdzie. Dlaczego wszystkie grupy ludzi są ważne dla Boga? Przeczytaj pierwszy list Jana 4:8. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Drugi list Piotra 3:9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Pierwszy list do Tymoteusza 2:4. Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Pierwsza księga Mojżeszowa 12:3. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę, i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Chrystus miłuje całą ludzkość i żadna grupa ludzka nie znajduje się poza nawiasem jego zainteresowania. W przeciwieństwie do poglądu, iż Chrystus umarł jedynie za z góry wybraną elitę, Biblia wyraźnie uczy, że jego śmierć obejmuje wszystkich ludzi, niezależnie od koloru skóry, pochodzenia etnicznego i innych czynników. Jeżeli jesteś człowiekiem, to Chrystus umarł także za ciebie. Jedyne pytanie, jakie oczekuję na odpowiedź, jest następujące. Jak ty odpowiesz na jego śmierć? Gdy Jezus przyjdzie powtórnie, będą tylko dwie grupy ludzi, ci, którzy poddali się władzy szatana sprawowanej za pośrednictwem zwodniczych instytucji religijnych i politycznych ukazanych w 13 i 17 rozdziale Apokalipsy Jana, oraz ci, którzy podporządkowali się całkowicie Jezusowi Chrystusowi i dali dowód autentyczności swojej wiary przez zachowywanie przykazań Bożych. Od początku swojego istnienia ludzkość otrzymywała dowody na to, jaki jest Bóg oraz jak sprawiedliwość i miłość wyrażają się w Jego dokonaniach. Dlatego wszyscy ludzie ze wszystkich wieków zostaną osądzeni na podstawie tego, jak współdziałali z Bogiem i jakie wiedli życie, niezależnie od tego, w jakim stopniu znali i rozumieli rzeczywistość. W czasie końca narastać będzie polaryzacja, zaznaczanie się różnic między poglądami, aż wreszcie sytuacja rozwinie się tak, iż wolność sumienia nie będzie dłużej szanowana. Na wszystkich ludzi zostanie wywarty nacisk, by przyłączyli się do szeregów szatana. Tak więc bardzo ważne jest to, by Ewangelia była głoszona i szatańska strategia była demaskowana. Na to właśnie obliczone są przesłania trzech aniołów i nasza misja. Zastanów się nad tym, że Chrystus umarł także za ciebie. Co może sprawiać, iż zaczynasz myśleć, że coś z tego, co uczyniłeś, a co było złe, mogło nie zostać wystarczająco spłacone przez śmierć Chrystusa na krzyżu. Środa, 27 grudnia. Sukces w misji. Na czym polega powodzenie w misji? Możemy odczuwać pokusę, by mierzyć to powodzenie liczbą chrztów, wielkością domów modlitwy i tempem rozwoju Kościoła. Może się nam wydawać, że powodzenie polega na dotarciu z prawdą do każdej grupy ludzi na ziemi przy pomocy radia, internetu i telewizji. Choć to wszystko jest dobre samo w sobie, to jednak musimy pamiętać o tym, co Paweł napisał do zboru w Koryncie. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. Pierwszy list do Koryntian 3:6. Mówiąc innymi słowy, mamy skupiać uwagę na całym procesie czynienia ludzi uczniami Chrystusa, a Bóg zajmie się ich autentycznym duchowym rozwojem. Zauważyliśmy już wcześniej, że celem Bożej misji jest ratowanie zagubionych ze wszystkich grup ludzkich na ziemi przez czynienie ich wiernymi uczniami Jezusa zaangażowanymi w Jego misję. Przeczytaj podane poniżej wersety. co mówią one o charakterze tych, którzy stali się wyznawcami Jezusa. Drugi list do Koryntian 11:2. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Księga Izajasza 30:21. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu: to jest droga, którą macie chodzić. Ewangelia Jana 10:27. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Ewangelia Jana 16:12-13. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Drugi list do Tesaloniczan 2:9-11. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Pierwszy list Jana 1:8. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Pierwszy list Jana 1:9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Objawienie Jana 7:14. I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Objawienie Jana 19:8. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Uczniowie Jezusa są czyści i dochowują wierności Jezusowi jak czysta oblubienica swojemu oblubieńcowi. Podążają za Jezusem, dokądkolwiek ich prowadzi przez Ducha Świętego. Podążają za Nim także w pracy misyjnej na rzecz bliźnich. Nie ma w nich fałszu. Nie pozwalają się sprowadzić na manowce przez paraliżujące zwątpienie, fałszywe poglądy czy niemoralność. Nie czują się przy tym moralnie lepsi od innych ludzi. Rozumieją, że sami z siebie są dalecy od doskonałości, więc potrzebują Bożej oczyszczającej łaski i niezgłębionego miłosierdzia. Rozumiejąc to dobrze, są otwarci na wszelkie karcenie i pouczenie ze strony współwierzących. Powodzenie misji polega na czynieniu ludzi takimi właśnie uczniami Jezusa. Co to znaczy być dla Chrystusa czystą dziewicą? Zobacz drugi list do Koryntian 11:2. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Jak my, grzesznicy, możemy być takimi przed Bogiem i jak możemy prowadzić innych, tak aby stali się takimi dla Chrystusa? Czwartek, 28 grudnia. Dokończenie misji. Jaka scena jest opisana w tych fragmentach dwóch rozdziałów? Przeczytaj objawienie Jana 21:1-4 i 22-27. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi, i otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie, i wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów. I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, Kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Objawienie Jana 22:1-5. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą i oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach, i nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Nowa ziemia będzie prawdziwym rajem. Nie będzie już śmierci ani grzechu. Szatan i bezbożni zostaną unicestwieni. Będziemy żyć w obecności naszego miłującego Zbawiciela i ukochanych ludzi. Na nowej ziemi zamieszkają razem ludzie ze wszystkich narodów i grup językowych. Rada Misyjna Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przyjęła parametry globalnej misji służące określaniu, czy dana grupa ludzi ma status zewangelizowanej. Tak więc zewangelizowana grupa ludzi to taka, w której istnieje odpowiedni poziom zaangażowania i środków pozwalający skutecznie wydawać świadectwo bez potrzeby wsparcia z zewnątrz. W takiej grupie organizowane są nabożeństwa, dostępna jest Biblia oraz publikacje o tematyce biblijnej w rodzimym języku, a lokalni przywódcy kościelni wydają świadectwo bez potrzeby pośrednictwa tłumacza. Natomiast niezewangelizowana grupa ludzi to taka, w której nie ma dość wielu adwentystów spośród lokalnych mieszkańców ani odpowiednich środków, by skutecznie wydawać świadectwo w danej grupie bez pomocy z zewnątrz. Każdy zbór i każda diecezja muszą ustalić, które grupy na ich terenie nie zostały jeszcze zewangelizowane. Teraz jest czas inwestowania w Bożą misję czynienia uczniami Jezusa ludzi ze wszystkich grup na świecie, aby przyspieszyć powtórne przyjście Zbawiciela i pozyskać dla Niego tych, z którymi będziemy żyć w nowym niebie i na nowej ziemi w wieczności. Wyzwanie. W jaki sposób przyczyniasz się do przyspieszenia powtórnego przyjścia Chrystusa? Czy siejesz ziarno nadziei w sercach ludzi, którzy potrzebują dobrej nowiny? Czy podlewasz kiełkującą wiarę, pomagając ludziom uczyć się życia w wierności i posłuszeństwie Chrystusowi? Módl się o okazję do dzielenia się obietnicą dotyczącą nowej ziemi z osobami wpisanymi na Twoją listę modlitewną. Dodatkowe wyzwanie. Niektórzy z Twoich uczniów mogą być gotowi na przyjęcie Chrystusa. Wiąże się to z przyłączeniem się do zboru lub do małej grupy. Postaw się w miejscu tych osób i wyobraź sobie, że masz po raz pierwszy wybrać się do Twojego zboru. Jakie doświadczenie czeka te osoby? Jak przygotowany jest Twój zbór na przyjęcie nowych wierzących? Czy jesteś gotowy założyć nową grupę wierzących, zamiast przyprowadzać te osoby do istniejącego zboru? Opracuj strategię uwzględniającą szczególne uwarunkowania dotyczące jakiegoś niezewangelizowanego terenu. Podziel się swoimi spostrzeżeniami z liderami swojego zboru i pracuj wraz z nimi, wdrażając plan świadomego czynienia ludzi uczniami Chrystusa. Piątek, 29 grudnia. Do dalszego studium. Wielki plan odkupienia zakończy się zupełnym przywróceniem świata do łaski Bożej. Wszystko, co zostało stracone przez grzech, zostanie odnowione. Nie tylko człowiek, ale i ziemia zostanie odkupiona, aby stać się wiecznym mieszkaniem posłusznych. Przez 6000 lat szatan usiłował zatrzymać ziemię w swoim posiadaniu. Teraz pierwotny Boży cel jej stworzenia zostanie spełniony. Święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki wieczne, Księga Daniela 7:18. Jednak zanim się to stanie, naszym obowiązkiem jest współdziałać z Bogiem w Jego misji głoszenia światu przesłania ostrzeżenia, aby ludzie przyjęli obietnicę Bożego odrodzenia i mogli mieć w nim udział. Pragnęłabym ujrzeć znacznie więcej pracowników działających na rzecz tych, którzy jeszcze nie poznali uzasadnienia naszej wiary. Wielu otrzymało wielkie światło, słysząc przesłania trzech aniołów, a ich obowiązkiem jest teraz głoszenie tych przesłań we wszystkich zakątkach świata. Pragnę wykonać swoje zadanie i przygotować innym drogę do niesienia światła prawdy. Oby Pan pomógł nam przywdziać całą zbroję Bożą. Wierzący mają się zjednoczyć w wielkim dziele głoszenia światu ostatniego ostrzeżenia. W tym kwartale studiowaliśmy różne zagadnienia związane z Bożą misją. W bieżącym tygodniu zakończyliśmy nasze studium tym, jak Apokalipsa Jana ukazuje odrodzoną więź ludzkości z Bogiem i wypełnienie Bożej misji, odnowienie ziemi. Choć prawdą jest to, że unicestwienie grzechu i cierpienia będzie najbardziej dramatycznym wydarzeniem w historii świata, to jednak Bóg kieruje nasze myśli ku przyszłości i daje nam pocieszenie i zachętę w obietnicy życia wiecznego. Pytania do dyskusji. 1. Czym jest Ewangelia wieczna? Dlaczego jest wieczna? Dlaczego to, czego uczy Ewangelia wieczna, jest najważniejsze w naszej misji? 2. Dlaczego kładziemy tak silny nacisk na przesłania trzech aniołów z 14 rozdziału Apokalipsy Jana? Jako odpowiesz na argument, że powinniśmy skupiać uwagę wyłącznie na Jezusie, a nie na negatywnych przesłaniach, w tym poważnych ostrzeżeniach. 3. Jak lekcje tego kwartału pomogły Ci lepiej zrozumieć nie tylko znaczenie misji, ale także to, jak Ty i Twój zbór moglibyście lepiej uczestniczyć w niej zgodnie z Bożym powołaniem?